Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Dziś spotkamy się głównie z dyrygentami i pianistami, choć nie zabraknie akcentu wiolinistycznego w naszym programie. Beata Bilińska, która dokonała prawykonania drugiego koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara, zagrała utwór w Koszalinie pod dyrekcją zakochanego w polskiej muzyce Massimiliano Caldiego. Utwory także Góreckiego i Bizeta doskonale zabrzmiały w akustyce nowej sali Filharmonii, a swą rozmowę z Beatą Bilińską Beata Górecka-Młyńczak poprzedziła uwagą. Pianistka ma w sobie męską siłę i kobiecą wrażliwość, a więc zaczarowała melomanów, którzy wyrazili swój zachwyt nie tylko oklaskami, ale także okrzykami.
No to było na pewno dla mnie jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych i nie tylko muzycznych w ogóle w moim życiu, gdyż no w ogóle kontakt z mistrzem, tak fantastycznym i tak pełnym ciepła, empatii do drugiego człowieka, optymizmu, spokoju. Kontakt z kimś takim jest no, czymś wyjątkowym i no, miałam ogromne szczęście. To była, mi się wydaje, że taka złożoność paru elementów. Zbiegły się te elementy jak gdyby w jednym momencie. Wszystkie, bo świętej pamięci Wojciech Kilar przyjaźnił się z profesorem Jasińskim i z żoną profesora, z którą notabene chodził do liceum. To był ten sam właśnie rocznik, co żona pana profesora. I oni się bardzo dobrze znali od lat i pan Wojciech po prostu no, wiedział, słyszał moje nazwisko i wiedział, że no, coś tam osiągnęłam w swoim życiu może. I po prostu zaproponował to prawykonanie. Cały ten proces rozpoczął się wtedy, gdyż no, pan Wojciech doszlifowywał wówczas te ostatnie już w zasadzie dźwięki. I jeździliśmy do pana Wojciecha do domu, do Katowic. Pamiętam, że właśnie byliśmy razem z profesorem Jasińskim, z małżonką profesora i właśnie u niego w domu zapoznawaliśmy się jakby z partyturą. Też pan Wojciech coś tam zagrał, opowiadał. Pamiętam, że mówił, że teraz ma już te ręce takie nie do końca sprawne na tyle, żeby można było sobie poradzić z fakturą, która jest dosyć no, wymagająca w tym koncercie. Nie jest to specjalnie wirtuozowski utwór, ale bardzo wysiłkowy. I tutaj właśnie narzekał, że nie może sobie poradzić z takimi oktawami do góry, ale grał i całkiem sprawnie, uważam, mu szło to. Pamiętam, że mówił o swoim pierwszym koncercie, że jest chopinowski, a drugi koncert, który napisał, że jest w duchu beethovenowskim, więc takie miał jakieś spostrzeżenia. Poza tym też, pamiętam, mówił o tym koncercie, że w zasadzie już co można napisać po, nie wiem, po Rachmaninowie, po koncertach Lista, Rachmaninowa, Czajkowski, to już wszystko zostało napisane, to co miałoby zostać napisane na fortepian. On może szukać teraz jakiejś innej drogi.
Przeczytałam, że momentem, impulsem do napisania tego koncertu no, było pewne wydarzenie historyczne w naszym kraju, które się zdarzyło i po prostu to na tyle wstrząsnęło kompozytorem, że musiał jakby te uczucia swoje przelać na papier w postaci nut.
Tak, ale nie do końca to potwierdził, ponieważ w ogóle nie lubił wspominać, mówić o inspiracjach. Był bardzo tajemniczy do samego końca, a jedną rzecz, którą uszczknął jakby trochę, to fakt właśnie podczas pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu, kiedy zabrzmiał dzwon Zygmunta. To był jakby impuls do powstania jakby tych pierwszych nut tego koncertu, które są w formie marsza żałobnego.
Tam też słychać Dies Irae, fragmenty, jakieś tematy.
Można się doszukać i Bogu Rodzicy w trzeciej części i można no, różnych podobieństw doszukiwać się na pewno w tym utworze, aczkolwiek no, to są jakieś tam luźne, swobodne, jakieś tam inspiracje pana Wojciecha, bo jednak nie potwierdził tego do samego końca, że w ogóle, że ta katastrofa, jaka się zdarzyła, no, miała jak gdyby początek w tym dziele, to znaczy nie można to nazwać o inspiracji, bo to może być bodźcem jakimś, prawda, do stworzenia tego utworu, ale raczej to są różne domniemywania, można tak powiedzieć.
Czy pierwsze wykonanie tego dzieła w obecności kompozytora, wielu znakomitych gości, profesorów twoich też i uczniów, studentów, czy to jest jakaś taka podwójna dawka adrenaliny?
Ja się musiałam uspokoić. Jak już wyjechaliśmy, jeszcze pamiętam, że w samochodzie Zawsze słuchamy tam jakiegoś jazzu. Tym razem chciałam w jakiś tam rodzaj transu takiego wejść, ale właśnie takiego, żeby się po prostu totalnie odblokować, odstresować, a w Oparta słuchaliśmy. Jest to też fantastyczna muzyka i bardzo to dobrze zadziałało. Zresztą jeszcze profesor Jasiński przed samym moim wyjściem na estradę tak bardzo mnie klepnął po prostu w cztery litery. Jest to tradycja, jak wiadomo, a u profesora powiedział, że zawsze, profesor Krystiana zawsze też kopał i klepał po prostu, ale w taki sposób mnie klepnął, że rzeczywiście czułam prąd wychodząc w ogóle na estradę jeszcze. No i wszystko się fantastycznie udało.
Ta kompozycja została także utrwalona na płycie, ale to nie jest to nagranie koncertowe z tego prawykonania.
Nie, to tamto zostało jako takie nagranie, można powiedzieć, robocze, jako nagranie archiwalne. Natomiast my nagrywaliśmy wspólnie z orkiestrą AUXO i z Markiem Mosiem na płytę, która chyba jakoś rok temu dostała Fryderyka. No to też było bardzo fantastyczne doświadczenie, ponieważ w ogóle pan Wojciech uczestniczył w nagraniach. Co prawda tam tylko się kręcił, ale pamiętam, że podszedł do mnie i powiedział, proszę cię w trzeciej części, żebyś troszeczkę wolniej grała tą trzecią część. Jednak słyszał to może po czasie też odrobinkę wolniej i w ogóle ten minutaż, który tam podał na początku, było 24 minuty, zmieniło się, jak zwolniliśmy te rzeczy, uwzględniłam te, które mnie poprosił maestro, to zrobiło się 27 minut, więc no jest to duża różnica jednak, prawda, w trwaniu utworu, te parę minut, ale pamiętam takie drobiazgi, więc no to jest coś niesamowitego w ogóle pracować pod okiem żyjącego kompozytora wówczas, kiedy uczestniczył w próbach, uczestniczył w tym powstawaniu tego dzieła, bo wiadomo, że dzieło w zasadzie ożywa pod palcami, prawda, muzyków generalnie, więc może się różnie zdarzyć, ale na szczęście wszystko chyba poszło w dobrą stronę i myślę, że oczekiwania profesora nie lubił, jak się mówi do niego profesor, lubił pan Wojciech, nawet mówił, że ma takiego znajomego portiera gdzieś, który mówi pan Wojtuś i on to bardzo lubił.
Była to trzecia część Toccata Vivacissimo z koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. Słuchaliśmy finału tego utworu w wykonaniu Beaty Bilińskiej oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. 20 lat temu Andrzej Borejko pożegnał się z Filharmonią Poznańską, powrócił do orkiestry i zadyrygował znakomicie koncert z naszym zespołem. Był to jeden z najlepszych występów Filharmonii Poznańskiej, jakie słyszałam. A co powiedział dyrygent, dziś obywatel świata?
Rozmowa miesiąca.
Jest dzisiaj orkiestra brukselska. Jakie jeszcze orkiestry są?
Są wszędzie i orkiestr jest dużo. Jeśli mówisz o tym, gdzie jestem szefem, to akurat w tej chwili mam dwie orkiestry jako szef. Jedna jest w Stanach Zjednoczonych, Naples, to jest na Florydzie. To jest bardzo interesująca orkiestra, bo stworzona specjalnie w takim celu, o którym zawsze marzyłem, bo to jest orkiestra razem z muzeum pod jednym dachem i orkiestra, która ma jedną dyrekcję, która... Właśnie tak samo jak ja bardzo dbał o przyszłość formy koncertowej, więc my bardzo często robimy koncerty związane z wystawami albo wystawy związane z koncertami. To jest długa historia, tylko chciałem powiedzieć, że możliwość pokazania współpracy, współdziałalności pomiędzy sztuką a muzyką, dla mnie to było zawsze bardzo ważne, bo uważam, że bez sztuki muzyka też nie istniałaby, tak samo i odwrotnie. I jeśli możemy wykonać jakiś utwór oparty na jakimś słynnym utworze i pokazać ten utwór, opowiedzieć o tym utworze, to pomaga tym ludziom, którzy słuchają tego muzycznego utworu i na odwrót. Na przykład będziemy mieli w przyszłym roku tam dużą wystawę poświęconą Alma Mahler i jej czterech wielkich kochanków, bo nie wszyscy byli mężami, ale to jest femme fatale, taka kobieta była nadzwyczajna, ona była muzą, była natchnieniem dla czterech geniuszów. No i nie tylko będziemy grać muzykę Mahlera, ale również tam będzie wystawa kokoszki i będziemy opowiadać o książkach Franza Werfela i w ogóle, no to jest to, co mnie zawsze interesowało. Ta orkiestra, ona nie jest duża, około 60 osób, ale ja mam zawsze możliwość doangażować do Mahlera symfonii, czy tam powiedzmy do Straussa i jakość orkiestry jest bardzo dobra. No i Narodowa Orkiestra Belgijska, którą już prowadzę od 4 lat, to jest czwarty mój sezon teraz. No to jest jak gdyby pierwsza i najważniejsza orkiestra w Belgii, z którą mogę robić każdy program, który sobie życzę. I do tego, no i grać w tej pięknej sali, która nazywa się Palais de Beaux-Arts w Brukseli. I do tego jeszcze od wielu lat już jestem pierwszym gościnnym dyrygentem w kraju Basków, w San Sebastian, orkiestra Escaudica. Piękne sale mają tam w Bilbao i w San Sebastian. My gramy każdy koncert 5 razy i to jest nadzwyczajnie, że można grać. Miasto 100 tysięcy ludzi mieszka w San Sebastian. My gramy 2 koncerty, 2 razy pełna, wysprzedana sala. Możesz sobie to wyobrazić.
2000 osób sala?
2000 osób sala, tak. Ja bywam w domu chyba z parę tygodni, najwyżej 3-4 tygodnie w roku bywam w domu, a cały czas bardzo dużo dyryguję w Stanach, właśnie niedawno dyrygowałem w San Francisco, w Los Angeles, w Nowym Jorku w zeszłym roku dyrygowałem koncert, za 2 lata też mam nadzieję tam zadyrygować ponownie. Cały czas jakieś nowe amerykańskie orkiestry dochodzą, Baltimore, Denver. W Europie zawsze miałem kontakty z orkiestrami w Paryżu, będę miał koncerty w Nowej Sali Paryskiej, Filharmonię z radiową orkiestrą. No w Niemczech już wiadomo, ponieważ od wielu lat tam mieszkam, współpracuję z orkiestrami berlińskimi też. Na razie nie z Filharmonią, bo oni przez ostatnie lata wybierali szefa, więc oni byli bardzo zajęci. A teraz zobaczymy, jak z nowym szefem pójdzie, to może wrócę, bo byłem już 2 razy, dyrygowałem tę orkiestrą. W Wiedniu bywam często. W Rosji prawie nie dyryguję. Jeden raz na kilka lat.
A z czego to wynika?
Ja czekam, jak tam zmieni się coś w tym kraju, żeby tam przyjechać. Ja nie bardzo jestem zwolennikiem nowego systemu politycznego, aktualnego.
Jesteś zwolennikiem wspaniałych programów koncertowych. Jeszcze podczas pobytu w Jenie otrzymałeś, o ile dobrze pamiętam, dwukrotnie taką, więcej razy, taką nagrodę za konstruowanie programów, bowiem pamiętam jeszcze z czasów Filharmonii Poznańskiej, starasz się pokazywać klasykę w dobrym towarzystwie.
To znaczy, rzeczywiście to jest moje hobby, jednocześnie to jest część mojego zawodu. Ja uwielbiam konstruowanie programów i tym zajmowałem się od pierwszego swojego miejsca. Zacząłem to jeszcze w Rosji, kiedy byłem szefem w Jekaterynburgu na Uralu, potem przyjechałem do Polski i robiłem to dalej. Bardzo dużo grałem tutaj muzyki nieznanej. Lubiłem, lubię i nadal chętnie dyryguję utworami, które moim zdaniem są nie do oceny. niedoceniony, zbyt mało wykonywany, na przykład w tym kraju. Dlatego Karłowicza gram wszędzie, gdzie tylko mogę. I w Bern, i w Düsseldorf gram Karłowicza, czy powiedzmy muzykę, no lutosławskie, szymanowskie są bardziej znani, ale no, muzykę Krzysztofa Meyera też gram. Na przykład muzykę Fittelberga, nie taty, tylko syna. No i takich kompozytorów na całym świecie jest sporo. Ja ci powiem coś takiego. Wiesz, kiedy jeszcze w Polsce byłem szefem w Poznaniu, no, od czasu do czasu nagrywałem z Wosprem jakieś tam produkcje. I pamiętam, że zaproponowałem wtedy muzykę Weinberga i mi powiedzieli, że nie.
No właśnie, Weinberg dzisiaj...
A teraz proszę popatrzeć na to. Wospr nagrał wszystkie jego symfonie. Tyle się mówi na całym świecie o tym kompozytorze, który miał polskie korzenie i jednak nigdy swojej polskości nie wyrzekał. Nawet jego ostatnie utwory są też poświęcone tematom polskim. Tansmana grałem w Londynie. Staram się jednak, żeby muzyka polska była bardziej znana. Nie tylko Chopin, nie tylko Szymanowski, Lutosławski, Penderecki, ale jeszcze kilka innych.
Słuchaliśmy fragmentu finału trzeciej części z czwartej symfonii Estur romantycznej Antona Brucknera w nagraniu z Koncertu Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Andrzeja Borejki. Połączyłam się z Konradem Mielnikiem, który dzisiaj w nieco innej formie telefonicznie zda relację nam o tym, co się dzieje w Gdańsku, a właściwie w Trójmieście. A dzieje się sporo, Konradzie, szczególnie jeśli chodzi o różnorodne zmiany czy brak zmian na stanowiskach w waszych ważnych instytucjach muzycznych.
Trzeba mówić o konkursach na stanowisko po pierwsze dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i na stanowisko dyrektora Opery Bałtyckiej. Obaj dyrektorzy stanęli do konkursu. W przypadku Filharmonii oczywiście był to Roman Perucki, który ten konkurs zdecydowanie wygrał. Nie było tak wielu kandydatów. Ten wynik jest dla mnie przynajmniej oczywistym, bo musimy pamiętać, że Roman Perucki to człowiek, to muzyk, to artysta, który jest jednym z niewielu muzyków, któremu udało się odbudować kawałek Gdańska. Myślę tutaj o tej nowej siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w dawnej elektrociepłowni na Łowiance. To jest człowiek, który doprowadził do rozdziału opery i filharmonii, bo wcześniej przecież funkcjonowały jako jeden podmiot, czyli Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka. Wyprowadził orkiestrę, zespół z tych struktur, wybudował siedzibę, stworzył możliwości działania wielu osobom i myślę, że tutaj specjalnych dyskusji być nie powinno. Natomiast konkurs na dyrektora Opery Bałtyckiej budził najwięcej emocji. Wynikało to moim zdaniem z kilku powodów. Po pierwsze, coraz więcej emocji budził sam aktualny dyrektor, czyli Marek Weiss, który od samego początku konsekwentnie realizował teatr autorski, zresztą chyba takie było przyzwolenie organu założycielskiego, i który raz stawał do konkursu, raz nie stawał, jak to Marek Weiss, ale w końcu do tego konkursu stanął, ale stanął z założeniem, że nie będzie wiele zmieniał. Zarzutów pod jego adresem było sporo, wiele z nich kilka lat temu, również i w tym magazynie, na antenie Radia Gdańsk, w innych mediach wypowiadałem. Potem już mój stosunek był bardziej stonowany, jako że Marek Weiss na pewno ma jeden wielki talent. Potrafi wszystkim wmówić, że czerwone niekoniecznie jest czerwone. To mu się udało na samym początku pobytu w Gdańsku, gdzie wmawiał dziennikarzom różne rzeczy, a oni po prostu je kupowali i dopiero teraz pod koniec zaczęli mniej więcej mówić to, co ja. Wydaje mi się jednak, że jeśli chodzi o Marka Weissa, problem jest znacznie głębszy. Konkurs został oczywiście rozstrzygnięty. Marszałek otrzymał kandydaturę przyszłego dyrektora i tutaj była niespodzianka, bo owym kandydatem okazał się Warcisław Kunc, artysta znany m.in. z działalności w Szczecinie, a także w wielu innych ośrodkach Polski. Marek Weiss otrzymał owszem 2 głosy, natomiast byli jeszcze inni kandydaci. Mówię o zaskoczeniu dlatego, że wszyscy uważali, że najpoważniejszym kontrkandydatem Marka Weissa jest Tadeusz Wojciechowski. I słusznie, ale z tego co wiem, to on raczej sprawiał wrażenie, jakby startował do konkursu na dyrektora artystycznego, a nie dyrektora naczelnego, a tutaj problemów będzie niemało. Niezależnie od tego, jaka będzie linia programowa tego teatru, czy będziemy jeździli nadal na klasyczne opery do Bydgoszczy, czy klasyczne balety, myślę o Melomanach z Gdańska, czy też będzie możliwość oglądania tego na miejscu, to następca Weissa spotka się z wieloma problemami, o których musimy śmiało powiedzieć. Po pierwsze, stan budynku Opery Bałtyckiej fatalny, być może nie będzie za kilka chwil, gdzie tych oper wystawiać. O budowaniu nowej opery, mimo funkcjonowania Społecznego Komitetu Budowy Opery Bałtyckiej, nie ma co marzyć, jako że środki unijne są tylko na inwestycje do 5 milionów euro i tutaj także należy o tym problemie zapomnieć, więc konieczny jest remont. Sprawa następna, budowa repertuaru. Wszystko, co jest w tej chwili w Operze Bałtyckiej, to jest albo autorstwa Marka Weissa, albo jego żony. Myślę tutaj o tak zwanych baletach. Także problemów jest niemało i to są problemy dalekie właściwie od takiej artystycznej czysto natury. Oczywiście nowy dyrektor może to wszystko zmienić, ale to będzie niełatwe, jeżeli jeszcze dodamy oczekiwania związków zawodowych i pracowników. Myślę tutaj o podwyżkach. To sytuacja robi się dość skomplikowana. Warcisław Kunc, mam nadzieję, sobie z tym problemem poradzi. Oczywiście musi jeszcze podpisać umowę z marszałkiem województwa pomorskiego. Natomiast co będzie z Bałtyckim Teatrem Tańca, który został jakby stworzony w strukturach Opery Bałtyckiej, myślę tutaj o zespole Izadory Weiss, tego nie wiem. Nie wiem, co zrobi Warcisław Kunc, ale ja bym nie wykluczał, po pierwsze, współpracy Marka Weissa jako reżysera z tym teatrem w przyszłości. Nie wykluczałbym funkcjonowania Bałtyckiego Teatru Tańca w tych strukturach pod jednym warunkiem, że będzie grał balet klasyczny również, czyli tancerze być może zaczną tańczyć na puentach i być może do choreografii innych niż Izadory Weiss. No i wreszcie jest jeszcze taki jeden element, który się nazywa Opera Gdanensis. To jest pomysł zamawiania, przy oczywiście wsparciu samorządów, dzieł operowych u współczesnych kompozytorów. Oczywiście wiemy, jak to bywa z zamówieniami kompozytorskimi, no ale musimy pamiętać, że jedno arcydzieło się zdarza na 10 niearcydzieł. Udanym projektem była Madame Curie Elżbiety Sikory, i myślę, że to należy kontynuować, bo nawet jeżeli kolejnych kilka projektów się nie uda, to następny może być znowu strzałem w dziesiątkę. Ja w każdym razie życzę operze jak najlepiej, no i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.
No i czekamy oczywiście na pierwszą premierę, bo to jest zawsze papierek lachmusowy, co się wydarzyło w teatrze.
Z tym będzie kłopot, bo Warcisław Kunc obejmie rządy w Operze Bałtyckiej po 31 sierpnia, bo do tego czasu będzie trwała kadencja Marka Weissa. Gdybym ja był na miejscu Warcisława Kunca, bym się zaczął zastanawiać już w tej chwili, czy ja będę miał za co w ogóle do końca roku 2016 grać.
Konrad Mielnik z Gdańska o najnowszych zmianach kadrowych w tamtejszych instytucjach. Dziękujemy serdecznie. Tambour de Pascal et l'air train et des guitares forcenées cassées sous des mains obstinées même chanson même refrain même chanson Słuchaliśmy fragmentu z Carmen Georgesa Bizeta. Wśród solistek wystąpiła Magdalena Korzena, a orkiestrę berlińskich filharmoników prowadził Simon Rattle. Notabene to właśnie w programie Berlińczyków 25, 6 i 7 lutego znalazł się drugi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, który pod batutą Sir Simona Rattla prezentuje jako solista koncertmistrz zespołu polski skrzypek Daniel Stabrawa. Trwa dobra pasa, jeśli chodzi o śląskie instytucje muzyczne. Po nowych salach NOSPR-u, Akademii Muzycznej i rewitalizacji siedziby Filharmonii Śląskiej region dorobił się nowej sali koncertowej dla orkiestry AUKSO. O szczegółach w rozmowie ze Stanisławem Wierą opowie szef zespołu Marek Moś.
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO rozpoczyna właściwie swą nową historię. Po wielu latach doczekała się własnej siedziby z salą koncertową, a w planach w niedługim czasie ma stać się też samodzielną instytucją kultury. Spełniają się więc pańskie i muzyków oczekiwania. Można więc powiedzieć, zgodnie zresztą z nazwą, jaką wybrał sobie ten zespół, Auxo wzrasta.
No, życzyłbym sobie, aby ten nowy rozdział pomógł nam właśnie po raz kolejny wzrosnąć, rozwinąć się, odbić się, a niczego ponad to w sposób zasadniczy nie zmienił. Rzeczywiście ja i cały zespół jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy po raz pierwszy w swoim muzycznym życiu swoje miejsce, swoją siedzibę, w której jesteśmy gospodarzami. De facto jest to jeszcze w momencie, w którym rozmawiamy, stan przejściowy, gdyż formalnie instytucja kultury zacznie działać od kwietnia tego roku, no ale tę salę w sposób oficjalny otworzyliśmy koncertem i mamy tam codzienne próby, także do tej sali przyzwyczajamy się i sala przyzwyczaja się do nas. No jestem niezwykle zadowolony z tego, mając na uwadze, że to jest budynek adoptowany, a nie pomyślany od początku budowy jako nasza siedziba i sala koncertowa, że ta adaptacja zakończyła się moim zdaniem wielkim sukcesem akustycznym, co dla nas jest najważniejsze. Oczywiście, że estetyka jest ważna, a to w jakiej przestrzeni się pracuje, ale no dla muzyków jednak to w jakiej akustyce na co dzień gramy i jaki ona może mieć wpływ na poprawienie jeszcze jakości tego zespołu, to jest nie do przecenienia i wydaje mi się, że wielkie, wielkie brawa tutaj dla pani projektant akustyki, pani Ewy Więckowskiej, której udało się wszystkie trudności bryły tej sali pokonać.
Ma ta sala dość specyficzny, eliptyczny kształt.
No elipsa dla ludzi, którzy budują salę, jest najgorszym obrysem, w którym dochodzi do odbić dźwięku. I trzeba sobie z tą figurą poradzić. Mnóstwem ekranów akustycznych, mnóstwem różnych konstrukcji z rozmaitych materiałów, które tak powinny odbijać fale, aby one były dla brzmienia muzyki klasycznej, ale nie tylko, dlatego że w tej sali będą się odbywały, ale już odbyły się także koncerty z nagłośnieniem. Ta sala daje moim zdaniem właśnie ogromne możliwości poprawy precyzji gry pod każdym względem. Mam nadzieję, że będzie służyła wielu rzeczom i koncertom na żywo, i nagraniom, i koncertom muzyki elektronicznej, alternatywnej, mocniejszego uderzenia, no ale przede wszystkim będzie pomagała czy wymuszała na nas większą precyzję i uwagę w pracy na co dzień.
Czekające nas ciekawsze wydarzenia.
No jest ich dużo. Są takie, o których można mówić. To kolejne nasze koncerty w naszym comiesięcznym cyklu abonamentowym w sali Nospru. W kolejnych miesiącach koncerty z Motion Trio, a z tego programu czysto klasycznego, no to przede wszystkim w sali Nospru zabrzmi Pasja według świętego Marka Pawła Mykietyna i będzie to Wielki Piątek przed świętami.
Wystąpią Urszula Kryger.
Urszula Kryger.
Katarzyna Mość.
Tak, Maciej Sztur, czyli te osoby, które w tym projekcie uczestniczą od początku i które także wzięły udział w nagraniu tego utworu na płytę.
Interesująco zapowiada się koncert w ramach festiwalu Katowice Natura. Orkiestra wykona 14. symfonię G-moll Dymitra Szostakowicza i będzie też wersja orkiestrowa kwartetu Franciszka Schuberta Śmierć i Dziewczyna.
To rzeczywiście także bardzo interesujący program dla orkiestry smyczkowej, arcytrudna wersja kwartetu, który dla kwartetu jest jednym z najtrudniejszych i największych wyzwań w tej muzycznej dyscyplinie. No a 14. symfonia Dymitra Szostakowicza od dawna za mną chodziła i od już kilku lat marzy mi się, aby nad nią popracować. To wielkie dzieło, wybitne, niezwykle głębokie i temat śmierci, czy też właśnie pewnych pytań nad losem człowieka i naszym tu krótkim pobytem na ziemi jest mottem tego koncertu.
Czekając na wyjątkowe przeżycia muzyczne, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo i w niedługim czasie pewnie zapraszam do spotkania, w którym myślę, że w sposób już dużo bardziej dokładny będę mógł z Państwem podzielić się planami naszych cyklicznych koncertów w nowej siedzibie w Tychach w ramach funkcjonowania już Instytucji Kultury Auxo. Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu suity niedokończonej Ignacego Jana Paderewskiego. Grała orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. W tym roku w kalendarzu znajduje się 29 lutego. To dzień urodzin Giacchino Rossiniego. Tę okazję wykorzystuje Filharmonia Poznańska, prezentująca małą mszę uroczystą kompozytora pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Tak więc to okazja, aby na temat Rossiniego porozmawiać z dyrygentem.
Rossini miał to szczęście lub nieszczęście, bo to różnie ludzie na to patrzą, urodzić się dnia, który zdarza się tylko raz na parę sezonów. W związku z tym on pozostaje, ja się śmieję, że pozostaje wiecznie młody. Rzeczywiście ten duch rossiniowski, ta muzyka ma w sobie coś takiego. Podobnie jak muzyka Mozarta. Jest podobna, powiedziałbym, robi się coś, jeżeli tak można powiedzieć, z nami grającymi, z nami słuchającymi, dobrego, jeżeli gramy Mozarta lub gramy Rossiniego. Jakieś są dobre fluidy w tej muzyce. Rossini napisał fenomenalne zupełnie opery, seria oprócz komedii muzycznych, które są zdecydowanie mniej znanej dzisiaj na fali zainteresowania śpiewem pierwszej połowy XIX wieku. Te wszystkie rossiniowskie opery seria są przypominane. Szczególnie niektórzy wykonawcy są zasłużeni dla propagowania tego repertuaru. Chociażby słynny tenor Juan Diego Flores. Ja sam pamiętam, kiedy byłem na festiwalu w Pesaro i oglądałem parę oper seria, na przykład opera Zelmira, takie bite 3 godziny porządnego dramatu muzycznego. To jest ten Rossini mniej znany.
Albo Ewa Podleśk.
W tym, że ona oprócz tych oper seria jest też mistrzynią opery buffa. Także no, mnóstwo jest u Rossiniego tych zakamarków tej twórczości, które ciągle poznajemy.
Ja muszę powiedzieć, przyznać ci się, Łukaszu, że teraz między rocznicami urodzin domniemanymi Fryderyka Chopina wzięłam na warsztat Chopina i jego czasy. Wgryzłam się w listy i powiem ci szczerze, że jestem pod wrażeniem tego, jak Chopin znał Rossiniego i jak się znał na śpiewie.
Zresztą muzyka Chopina i jego miłość do opery jest podstawą zrozumienia w ogóle śpiewności jego kantyleny i w ogóle podejścia do samej muzyki. Natomiast no, Rossini rzeczywiście, ja porównuję to zamieszanie, które wywołał w muzyce światowej Rossini w swoim czasie, do zamieszania, które w światowej polityce spowodował Napoleon Bonaparte. No, to są podobne lata, i to są podobne zmiany rewolucyjne, znaczy nic już nie było potem takie same. Jeżeli Rossini, który do dzisiaj przez pewną grupę ludzi często jest traktowany z pewnym przymrużeniem oka, potrafił w poważny sposób zaszkodzić karierze Beethovena, bo po prostu zmienił gust muzyczny Wiednia i niektóre rzeczy nie były już możliwe, chociażby ciągłe próby w ogóle ustanowienia wartości Fidelia, no to między innymi nie mogło się udać dzięki ekspansji muzyki włoskiej wtedy, a muzyka włoska to Rossini. Także to są bardzo skomplikowane procesy. W tym wszystkim chyba jedna z największych zagadek w historii muzyki, mianowicie to zamilknięcie Rossiniego. Oczywiście jest mnóstwo teorii na ten temat. Wszyscy mówią o tym, że styl się zmienił, że on już nie chciał muzyki pisać, ponieważ uważał, że to straciło sens. Jednym słowem zaczął narzekać na współczesność, co przypomina nam dzisiejsze czasy, kiedy mówimy, że drzewiej to lepiej bywało. No ale przede wszystkim naprawdę ta cisza nastąpiła i on przecież żył drugie tyle, od momentu, kiedy przestał komponować i prawie nic. No, są te grzechy starości, są drobne utwory fortepianowe, są pieśni. Z dużych rzeczy jest Stabat Mater, wielkie na orkiestrę, solistów i chór oraz ta przedziwna msza, mała msza uroczysta. No i ważne jest też to, że Rossini, świadom popularności, świadom milionów odpisów jego utworów, edycji najróżniejszych, wiedział, że jak coś zostawi nieuporządkowane, to inni za niego to zrobią i najczęściej robią takie rzeczy ludzie źle. W związku z tym bał się, że ktoś przepisze ten utwór, zinstrumentuje na orkiestrę byle jak. W związku z tym sam zorkiestrował ten utwór, zdążył to zrobić dosłownie na rok przed śmiercią, także tutaj mamy do czynienia z bardzo późną twórczością jego. W 68 roku zmarł, a w 67 powstała ta wersja orkiestrowa. Z tym, że to nie jest żadne rekwiem, to jest jakby przypadek, tutaj po prostu to jest późny utwór. To nie jest tak, że prawda, na łożu śmierci kończy, to nic z takich romantycznych legend. Po prostu zrobił wersję orkiestrową, żeby ktoś inny mu tego nie zepsuł.
Słuchaliśmy Glorii z Małej Mszy Uroczystej Gioachino Rossiniego w wykonaniu solistów chóru i orkiestry Teatro Comunale di Bologna, dyrygował Riccardo Chailly. 10 i 11 lutego w Toronto odbyły się pierwsze przesłuchania kandydatów do zbliżającego się konkursu wieniawskiego. Przesłuchania pierwsze związane z 15. Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego za nami. Odbywały się w dalekim Toronto, przesłuchiwał Maksym Węgerow, no ale garść wiedzy na ten temat ma dyrektor konkursu Andrzej Wituski.
Pierwsze koty za płoty. Nie byliśmy w Toronto, ale udało nam się znaleźć organizatora za nieduże pieniądze, który w naszym imieniu przygotował i przeprowadził to organizacyjnie. Natomiast kluczem był oczywiście Maksym Węgerow, ponieważ po pierwsze dał masterclass talentów kanadyjskich i zamiast środków finansowych pokryliśmy tymi pieniędzmi wynajem sal i obsługę. A jest to niespotykane. Stanęło do tych kwalifikacji, selekcji 22 skrzypków z 11 krajów. Najbardziej się cieszę, że była to półkula ta ostatnia. No, byli Amerykanie, byli Kanadyjczycy. Były też mieszane narodowości, podwójne, związane również ze Stanami i z Japonią czy Koreą. Poziom, trudno tutaj powiedzieć jaki był, ale z wstępnych informacji Maksyma Węgerowa można się domyślać, że był zadowolony z kilku bardzo kandydatów. To jest dla nas niezwykle ważne, żeby w tej powodzi 240 czy 250 kandydatów były reprezentowane wszystkie rejony świata. Powiem jeszcze, że jak spojrzałem na zdjęcia, które dotarły z Toronto, i zobaczyłem, że po każdym występie, a on trwa około 20-25 minut, Węgerow znajduje czas i bezpośrednio po zakończeniu występu rozmawia i wymienia swoje spostrzeżenia i uwagi, to mogę powiedzieć z pełną otwartością, znając wiele konkursów, że nie ma takiego innego na świecie.
A poza tym te CV, które przysłali kandydaci, często są już bardzo bogato wypełnione.
Tak, ale jak teraz to powiem, to może ktoś nie uwierzyć. Maksym Węgerow nie zna żadnego CV. Dostał tylko imię, nazwisko, kraj i program. CV nie gra, tak jak powiedział, gra kandydat. Wiem z własnego doświadczenia, że czasem nie jest to do końca prawdą, co się pisze, ale kiedy na przykład widzę jednego czy drugiego, bo w internecie mają teraz wszyscy już swoje strony i ktoś gra z orkiestrą dużą, z dobrym dyrygentem, na przykład koncert Brahmsa i startuje w naszym konkursie, to robi mi się ciepło na sercu.
Kolejne przesłuchania preselekcyjne odbędą się pod koniec marca w Interlaken, w Szwajcarii, w Gdańsku w dwóch kwietniowych terminach i w połowie maja w Tokio. Toj, toj, toj dla uczestników. A Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz mówią Państwu do widzenia z Poznania. Karnawałem rosyjskim opus 11 Henryka Wieniawskiego grają Konstanty Andrzej Kulka i Andrzej Tatarski. Thank you.
Thank you.